wyniki uzyskane w leczeniu chorych na wymienione wyżej choroby, u chorych przebywających w wojskowym zespole sanatoryjnym w Ciechocinku w latach 69-74 i dla porównania u chorych przebywających w Arkadii w Ciechocinku w latach 87-88 i w Cedzynie koło Kielc 88-90. Ponieważ występują istotne różnice, dlatego dobrze by było, żeby Państwo mogli dowiedzieć się, czego możecie się spodziewać przy stosowaniu metod leczenia w tych chorobach z prądami selektywnymi w połączeniu z żywieniem sanatoryjnym i w połączeniu z żywieniem optymalnym. U 100 chorych na miażdżycę kończyn dolnych w latach 69-71, czyli już wtedy było parę tysięcy leczonych tymi prądami w różnych chorobach, w warunkach sanatoryjnych poprawę uzyskano w każdym przypadku i nie może być inaczej, bo praktycznie poprawę można zmierzyć w chorobach naczyń bardzo łatwo. Każdy ma tętnicę, każdy ma układ wegetatywny, jak się poprawi ukrwienie, to chory chodzi lepiej zawsze. Oczywiście u jednych ta poprawa jest większa, u innych mniejsza. Czyli u chorych, u 100 chorych leczonych w latach 69 wystąpiło ustąpienie objawów chromania, to znaczy bólu w łydkach przy chodzeniu. Ustąpienie wystąpiło u 20, czyli tak, ustąpienie to było 5 km w ciągu godziny chorych, jak jeśli przeszedł i przestało go boleć, to znaczy przyjmowaliśmy, że jest ustąpienie. Wydłużenie dystansu chromania u 80 pozostałych średnio o 214%. Żadnymi lekami się tego nie osiągnie. I przypominam, że to było żywienie sanatoryjne. Wzrost siły mięśni kończyn dolnych średnio 22%. Skrócenie czasu trwania bólu mięśni po wysiłku o średnio 193%. Najważniejsze jest właśnie, jak długo się utrzymuje ból po wysiłku, bo czym bardziej się poprawi ukrwienie, tym więcej chwil dochodzi i wypukuje, czym szybciej wypukuje związki dające ból w mięśniach, które pracowały mocno, zostały zmęczone. Skrócenie chronakcji mięśnia piszczelowego przedniego o 38%. To jest taki wskaźnik świadczący o szybkości przewodzenia w nerwach, co jest ważne w tych chorobach. Szczególnie w cukrzycy. Poprawę wskaźnika oscylometrycznego, to jest takie badanie, jak podobne do mierzenia ciśnienia, tylko na nogach z wykresami, o 42%. Wzrost temperatury powierzchownej skóry stopy o średnio 2,4 stopnia Celsjusza. Oczywiście mierzono to w stałej temperaturze przy wypoczynku w 8 punktach specjalnym termometrem termistorowym, który wtedy jeszcze był bardzo dużą rzadkością. U 80 chorych na chorobę Birgera, leczonych w latach 69-72, w warunkach sanatoryjnych uzyskano poprawę w każdym przypadku, w tym ustąpienie objawu chromania u 14 na 80, wydłużenie dystansu chromania średnio o 470%, czyli więcej niż w chorobie miażdżycy, bo tam było 214%. A to 470, bo oczywiście chorzy na Birgera mają, są przeważnie młodsi i efekty uzyskiwane u nich są lepsze. Wzrost siły mięśni kończyn dolnych o 22%, skrócenie czasu trwania bólu mięśni po wysiłku 358%, skrócenie chronakcji mięśnia piszczelowego przedniego o 36%, poprawa wskaźnika oscylometrycznego o 41%, wzrost temperatury skóry o 1,9 stopnia Celsjusza. Prądy selektywne działają efektywniej w połączeniu z leczeniem, z żywieniem optymalnym. U leczonych w warunkach sanatoryjnych stosowano typowe żywienie takie sanatoryjne, których nagrom białka akurat byłem dietetykiem, to mogłem sobie to wszystko pięknie wyliczyć. Przypadało od 1,2 do 1,3 grama tłuszczu i około 4 gramów węglowodanów. Czyli dla tych, którzy wiedzą, znają się na żywieniu, jest to prawie typowe żywienie korytkowe, dające choroby związane z miażdżycą, towarzyszące miażdżycy, występujące z tej samych powodów, co i miażdżyca. W Arkadii chodzi o czym was dietę, w której na gram białka przypadało średnio 3,2 grama tłuszczów zwierzęcych i 0,5 grama węglowodanów. I teraz co się jeszcze okazało. Wartość kaloryczna diety sanatoryjnej wynosiła około 3150 kilokalorii na osobę na dobę. W Arkadii wynosiła średnio 2400 na dobę, przy czym chorzy w Arkadii w ogóle nie byli głodni, nie odczuwali głodu, podczas gdy ci pierwsi, jedzący ponad 800-850 kalorii więcej, bywali często głodni. Pacjenci przebywający w Arkadii już po 2-3 dniach przestawali odczuwać głód i pragnienie. Oczywiście po dostosowaniu się do żywienia optymalnego, po przebudowie organizmu, co trwa różnie długo, do 3 miesięcy, czasem dłużej, spada znacznie zapotrzebowanie na energię, na białko i chorzy ci jedzą około 50-60 gram białka, około 1400 kilokalorii na osobę na dobę, a ich przemiana podstawowa jest prawie dwa razy niższa, podstawowa, to znaczy taka, która potrzebna jest, którą się zużywa do życia w spoczynku, która przy innych odrach żywienia przekracza często 2000 kilokalorii. Białko przy żywieniu optymalnym podawano prawie wyłącznie zwierzęce, jeszcze prawie wyłącznie zwierzęce o najwyższej wartości biologicznej i kalorycznej, węglowodany w postaci skrobi. Żywienie optymalne przeznaczone głównie dla ludzi. Ostatnio ukazała się moja książka popularna pod tytułem Żywienie optymalne, przeznaczona głównie dla ludzi, stosowany już w praktyce ten model żywienia. To był rok 90. Już wtedy, w 90 roku, przytaczam informacje o badaniach sprzed 10 lat, czyli z 1980 roku. Badań na zwierzętach, które wykazały, że żywienie optymalne ma wybitne działanie przeciwmiażdżycowe i leczy miażdżycę u zwierząt doświadczalnych. I w badaniach na ludziach, gdzie wykazano, że żywienie optymalne nie powoduje jakichkolwiek szkodliwych wpływów na organizm ludzki, a w szczególności ani nie zwiększa poziomu cholesterolu w surowicy krwi, powoduje wzrost cholesterolu HDL i spadek triglicerydów, powoduje znaczną poprawę stanu zdrowia i szybki spadek wagi u otyłych. Później się okazało, że żywienie optymalne praktycznie jest leczeniem przyczynowym w prawie wszystkich chorobach spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, czyli we wszystkich chorobach. Gdyż rzeczywiście prawdziwą jest wiedza kapłanów egipskich przekazana przez Herodota, że z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie.